Dobrze, startujemy, moi drodzy. Wiola, kurczę, no naprawdę, musisz podróżować tu z nami. Ale to już nie jest teraz lipa, ja naprawdę przeczytam te książki. Ja naprawdę przeczytam te książki. Problem jest taki, że ja w rzeczach, które robię, jestem mocno skoncentrowany na tym, żeby to zrobić. I kiedy to zrobię, to już jest następna rzecz. Już nie pamiętam o tej, którą zrobiłem. Wiem, że są niezłe. I to jest, wiecie, w ramach pewnej skromnej postawy. Ale z drugiej strony, no wiecie, czasami jesteśmy głupio skromni. Wiemy, że coś jest dobre, a my to nie ja, to Pan. A aż tak dobre to nie jest, Pan zrobiłby to lepiej. Ale jeśli coś jest dobre, mamy świadomość, że dobre rzeczy w naszym życiu pochodzą od Boga i Jemu jest chwała. Natomiast jeśli coś jest dobre, to super i cieszymy się z tego po prostu. Tak, postanowiliśmy tu do Was przyjechać, bo my lubimy tu przyjeżdżać. Powiemy, kochamy. I poprzestawiałem wizytę mojego przyjaciela, bo musiałbym być w Wodzisławiu, żeby tutaj z wami być. Mówię, jak bardzo jesteście dla nas ważni. I to jest dla nas naprawdę zawsze wyjątkowe być tutaj. Wiecie, ja rano miałem inne kazanie i ja nie jestem ultra charyzmatyczny, to znaczy uważam się w ogóle za człowieka, który kocha to poruszenie duchowe. Sami tak budujemy Kościół, żeby Boża obecność była non-stop. Ale nie należę do tych, którzy wiecie tak wszystko, bo Pan to, Pan tamto i jeszcze Pan to. Ale rano miałem inne kazanie. Miałem mówić o uwielbieniu pomimo. Taki cykl w ogóle miałem o robieniu rzeczy pomimo. Pomimo trudności, pomimo czegoś, rób to, rób tamto, pomimo. Bądź wierny, pomimo. I tak dwa kazania wygłosiłem na konwencji. Pomyślałem sobie, że to trzecie o uwielbianiu pomimo, no to będzie teraz. Ale rano Pan Bóg mi powiedział, ten Kościół potrzebuje czegoś innego. I to, co powiem, to nie jest wakacyjny temat, choć jest bardzo wakacyjny. Zaprzeczyłem sam sobie. To znaczy, wakacje, wydaje się, powinny być czasem takim inspiracja, zachęta, lekko, fajnie, przyjemnie. I postaram się, żeby było przyjemnie, ale to jest temat chyba najważniejszy. Będę mówił o tym, że albo inaczej, zacznę od takiej trochę prowokacji i zadam wam pytanie. I zakończymy też inaczej, pewnie niż zazwyczaj kończymy. Zadam wam pytanie, gdzie przyjmujesz? Gdzie przyjmujesz duchowe rzeczy? W jakim miejscu, od kogo? Znam odpowiedź. Większość z nas powie tutaj. To jest to źródło, to jest to miejsce przyjmowania. Nie uduchawiajmy, że od Pana w tym sensie wiecie, bo wszystko jest od Pana, wierzymy. Co dzieje się z Bożego Ducha i ludzi Bożych i tak dalej. I to jest nasze źródło. Tu przyjmujemy. Jakby albo inaczej, to jest ta rzeka, która płynie do naszego życia. Tak? Zgadzacie się z tym? Można się z tym zgodzić? Tak to Pan Bóg skonstruował, że z jednej strony działa bezpośrednio na nas, ale z drugiej strony działa we wspólnocie. I słyszeliśmy też na konwencji bardzo mądrych wiele rzeczy. Pastor Adam Piątkowski mówił o tym, że nie ma czegoś takiego jak chrześcijaństwo bezwspólnotowe, bez Kościoła. Jeżeli wierzysz w takie bzdury, to po prostu naprawdę ktoś nieźle ci w głowie namącił albo po prostu zostałeś zrażony i przez kogoś coś i nie potrafisz znaleźć sobie miejsca. A więc to jest miejsce, w którym bierzemy. Ale teraz gdybyśmy mieli powiedzieć, wiecie, my się karmimy, nie? Bierzemy takie treściwe rzeczy, one przychodzą do naszego życia. Czujemy, że nasz duch rośnie, czujemy się w jakiś sposób wyposażani. A teraz zadam wam drugie pytanie. Ale gdzie oddajesz? Gdzie oddajesz? Ktoś może powiedzieć, gram w zespole. Świetnie, ale ja w ogóle o tym nie myślę. Ktoś powie, nagłaśniam, prowadzę szkółkę, prowadzę młodzież. Tak wymieniam nie personalizując, wymyślam, bo trudno mi teraz coś innego wymyślić. Ktoś powie, jestem w służbie witania na przykład u nas, czy tam w służbie nowych osób, fajnie. Ale gdzie wszyscy powinniśmy spalać swoją energię? Głosząc Ewangelię. Głosząc Ewangelię. Nie ma wytłumaczenia. Teraz tak trochę będzie, wiecie, wpędzanie w poczucie winy, ale ja nie jestem z tych kaznodziejów, więc, ale powiem, żeby to siadło. Nie ma dla nas wytłumaczenia, kiedy nie dzielimy się Ewangelią. Kiedy byłem tu ostatni raz, to mówiłem, że wierzę proroczo, że te miejsca będą zajęte. Jest jeszcze parę wolnych miejsc, więc być może potrzebujemy coś zmienić. Wiecie, do dobrego życia z Bogiem można się przyzwyczaić i dobre życie z Bogiem może się pewnego dnia stać naszą jaskinią. Ja mówiłem u was u Gedeonii jaskini? Nie. Bo nie wiem, co gdzie mówię, tak jak nie wiem, co napisałem w książkach, a nie chcę się powtarzać. Tego nie ma w skrypcie, to jest wstęp. Pamiętacie Gedeona, albo jeszcze, jeżeli ktoś jest pierwszy raz, nie jest zaznajomiony z Biblią, bardzo krótko. Gedeon był takim religijnym przywódcą w Izraelu i jego droga do przywództwa, do prowadzenia Izraela do wolności od ciemiężycieli zaczęła się z tego, że jest pewien opis w Biblii, który opisuje egzystencję Gedeona i jego narodu, który mieszkał w jaskiniach. I tylko czasami wychodził na pole, coś zasiał, a przeciwnik to kradł, plądrował. Oto do Gedeona przychodzi Pan Bóg, zastaje go kompletnie w miejscu, które kompletnie nie było zgodne z Bożą wolą dla Gedeona, bo spotyka go w tłoczni winnej, w której wyrabia mąkę. Tak? To jest jakieś nieporozumienie. Po pierwsze, w tłoczni winnej wydaje mi się, na mój chłopski rozum, wytłacza się wino, a Gedeon w oczach Bożych no nie miał być młynarzem, mówiąc tak po naszemu dzisiaj. I przychodzi Pan Bóg i musi wszystko naprawić i ustawić we właściwym miejscu. Wiecie, Izrael w pewnym sensie nauczył się egzystować w jaskini. W miejscu, w którym po prostu tylko chcieli przetrwać. Jakoś się ogarniać. Wiecie, czy Izrael nie był świadomy tych wszystkich rzeczy, które mówiły o wielkości Boga i wielkości Izraela? Nie, bo kiedy to był, Izrael był świadomy. Tak jak my jesteśmy świadomi. I wiecie, ja często zwracam uwagę, to nie, że ja tak analizuję w trakcie uwielbienia, ale naprawdę ja jestem pod wrażeniem wielu tekstów chrześcijańskich. Ja nie jestem z tych, wiecie, może kogoś teraz obrażę, ale jakoś tak nie chcę się tym przejmować, że ktoś mówi, o, tylko pielgrzym, tylko wędrowiec, młodsi powiedzą z lat 90. tylko pieśni radości. Wiecie, to są tylko piosenki albo pieśni. Nie powinniście ich czcić. I słucham tego, co dzisiaj Kościół wyśpiewuje i Kościół wyśpiewuje wiele fantastycznych rzeczy, ale Kościół nie rozumie ich. Bo gdyby rozumiał, ta sala byłaby za mała. Bardzo często nasze życie prowadzimy w oparciu o doświadczenie, a nie w oparciu o to, co Bóg mówi. To znaczy, chcę powiedzieć, że jeżeli powiedziałeś komuś o Jezusie i ten ktoś nie przyjął tego, tworzysz teorię, ludzie nie chcą słuchać. Tworzysz teorię, Kościół w czasach ostatecznych będzie maleńką trzutką. Serio? A gdzie ty to wyczytałeś? Ja wyczytałem, że w niebie będzie mnóstwo. Że nikt tego nie jest w stanie policzyć. Ja wyczytałem, że z narodów, z różnych języków będzie ich tyle. Ja wyczytałem, że zanim Jezus powróci, to jego narzeczona będzie piękna, bez zmarszczek, bez skaz, bez różnych niedoskonałości. I głęboko wierzę, że kiedy Kościół idzie w tą stronę, to jest tak atrakcyjną reklamą Jezusa, jest tak pociągającym Jezusem, że trudno się temu przeciwstawić w jakikolwiek sposób. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Wiecie, wracam teraz do poprzedniego pytania. Gdzie przyjmujesz i gdzie to, co przyjąłeś, oddajesz, czy puszczasz, czy spalasz, będzie decydowało o twoim zdrowiu duchowym, o twoim entuzjazmie, o twoim życiu dla Boga w ciągłej świeżości. Moi drodzy, tak bardzo skupiamy się na tym, że to nasze życie jest z Panem Bogiem takie i tak próbujemy jedynie przetrwać, zamiast głosić, żeby ono było takie. Albo takie, ale ciągle do góry. Bo przecież wiemy, że są momenty trudne, więc niech będzie tak, ale nie tak. I znowu od nowa, i znowu od nowa, i od nowa, i od nowa, i od nowa. I żyjemy w takich sinusoidach. Wiecie, już czasami mi jest trudno słuchać akcje typu jestem ciągle na pustyni. To jest tak irytujące. Powiesz, bracie, nie masz serca. Mam serce, dlatego mnie to denerwuje, że zostałeś na tej pustyni. Całe życie masz pustynię. Powiem tak, z jednej strony ciągle w życiu lecą różne trudne rzeczy, ale one nie będą mi mówiły, że ja mam się skupiać na pustyni. I wiecie, dopóki żyjemy na tej ziemi, to ciągle, wiecie, w tej rzeczywistości naszej będą się pojawiały trudne momenty, kryzysy i tak dalej. Ale przecież Biblia mówi, że nawet suche miejsca wydają nam się jak urodzajne. Czyli jest od Boga jakaś zdolność prowadzenia spełnionego życia pomimo. Czyli nasze życie jakby z jednej strony ono jest pełne różnych trudności, ale z drugiej strony tu gdzieś w nas jest jakaś rzeka życia, która sprawia, że to życie jest po prostu niezwykłe. I dlaczego? Dlatego, że jest poruszenie w naszym życiu, jest ruch. Moi drodzy, my w naszym kościele mamy tam ileś naście wartości Królestwa Bożego. Jedna z wartości mówi, Królestwo jest progresywne, czyli Królestwo jest ciągle rosnące. Kościół jest ciągle rosnący. I to jest coś, co głoszę od 22 lat ludziom u mnie w Kościele. To nie jest ważne, co widzimy. To nie jest ważne, że w tym roku mniej ludzi się nawróciło, ale Królestwo jest rosnące. Skoro jest zwijające się, to jak to jest, że Kościół w Wodzisławiu Śląskim i w jego kampusach ochrzcił 800 osób? Większość tych ludzi jest w kościołach. Oczywiście to jest uproszczenie, dlatego że my założyliśmy 5 kościołów, ale jednak ochrzciliśmy tyle osób. Musi w twoim życiu być miejsce przyjmowania i miejsce oddawania, które moglibyśmy powiedzieć tak po kościelnemu, dzielenie się Ewangelią, ale ja chciałbym to jeszcze bardziej doprecyzować, czyli po prostu dzielenie się twoją historią, bo twoja historia się liczy. Bardzo często mamy taki kompleks, szczególnie my, przychodzący do kościoła, nie spełniający żadnych oficjalnych funkcji kościelnych typu, ale ja nie wiem wystarczająco wiele, żeby głosić Ewangelię. Okazuje się, że najbardziej skutecznymi w głoszeniu Ewangelii są ci, którzy są najkrócej w kościołach. Dlaczego? Dlatego, że oni opowiadają swoją historię. Świat kompletnie nie jest zainteresowany naszą teologią. Mówię wam to serio. Kompletnie ich nie interesuje, wiesz, tu jest Pan Jezus, nie, tu jesteś ty, wiecie, 4 prawdy duchowego życia. Tu jesteś ty, tu jest Pan Bóg, tu jest grzech i tam rysujemy taki krzyżyk i tam Pan Jezus jest właśnie tym pomostem. To jest wszystko fundament Ewangelii, ale ją trzeba opowiedzieć w kontekście naszego życia. Czyli jakie te prawa duchowego życia zrobiły rewolucję w moim życiu. I teraz jest problem, ponieważ my intuicyjnie wiemy, że to jest dobre, natomiast nasze doświadczenie życia wcale nie pokrywa się z tym, że chrześcijańskie życie jest takie ekscytujące. Więc tracimy motywację, żeby to opowiadać. Jeśli coś w moim życiu jest prawdziwe, to ja się tym dzielę. Jeśli coś w moim życiu mnie ekscytuje, to ja po prostu nie mogę przestać o tym mówić. I teraz być może wielu ludzi na tej sali kompletnie rozmija się z tym, o czym śpiewa, o czym czyta w Biblii. Dlaczego? Dlatego, że zignorowałeś takie proste ABC, jak przyjmowanie, dawanie, jak przyjęcie od Boga i dawanie, a po drodze przyspawanie się do Słowa Bożego jako prawdy o tym wszystkim. I chciałbym wam powiedzieć, jak to jest, tak może trochę już zacznę z notatek, żeby bałaganu nie było. I chciałbym powiedzieć, jakie sytuacje nas w życiu spotykają albo w jakich sytuacjach jesteśmy i musimy nauczyć się w tych sytuacjach po prostu opowiadać ludziom swoją historię. Bóg nie zostawił zbawienia świata teologom, pastorom, nauczycielom Pisma Świętego, pozostawił to świadkom, zwyczajnym ludziom, takim jakim ty i ja jesteśmy. Możesz powiedzieć, no ale pastorze, ty dzisiaj jesteś pastorem. Tak, ale wyjdę stąd, będę zwykłym świadkiem. Pastorem ktoś może powiedzieć się jest. Nie, pastorem się bywa, a dzieckiem Bożym się jest. I moja historia jest ważna dla wielu ludzi, tak jak twoja historia jest ważna dla wielu ludzi. Ale możesz powiedzieć, pastorze, nie piłem, nie gwałciłem, nie mordowałem. Czy moja historia jest istotna? Mój drogi, 90% ludzi, przynajmniej z pozoru, nie piło, nie gwałciło, nie mordowało. Twoja nudna historia nawrócenia jest najbardziej odzwierciedla największe grono ludzi żyjących w tym kraju. Czas skończyć z takimi świadectwami jedynie: o Boże, on był już na samym dnie i Bóg go wyrwał. I teraz my to oglądamy, nie zaprzeczam, to jest dobre, potrzebne, bo to pokazuje o wielkości Boga, bo wszystko zawiodło. Ale prawda jest taka, że czas trzeba kręcić zwykłe świadectwa typu: chodziłam do pracy, byłam matką, miałam trójkę dzieci i po prostu nic złego, wydawało mi się, w życiu nie zrobiłam. Największym moim grzechem było zapalenie jednego papierosa w ubikacji, kiedy mama nie widziała, i wypicie setki wódki na imprezie, i to było wszystko. Setki to jeszcze na raty. Po 25 mg, czyli 4 kieliszki. Przepraszam, to szczegóły. Większość ludzi potrzebuje usłyszeć zwykłe historie. Wręcz te dramatyczne historie ich przerażają, bo oni sobie myślą, albo mają skutek odwrotny, typu: o Boże, przecież ja taki nie byłem, no to no dobra, on pił, gwałcił i mordował, albo jego znajomy z kościoła pił, gwałcił i mordował, ale ja tam pójdę, tam nie pasuje, bo tam sami gwałciciele i mordercy. No, ja tam nie pasuję. Ale pomyśl, co by się działo, policzyłem, tu chyba jest około 60 osób z dziećmi, gdyby te 60 osób uchwyciło to, co ja dzisiaj powiem. Pomyśl, jak wyglądałoby twoje miejsce pracy, gdyby tylko 10% ludzi poznało Pana, czyli co dziesiąty. Pomyśl, co by się wydarzyło, gdyby ludzie, których mijasz czasami na krótką chwilę, też mogli usłyszeć Ewangelię. Twoja historia tak naprawdę nie jest twoją historią, ale jest opowieścią o Bogu, w której ty bierzesz udział. To nie jest historia o tobie, tylko to jest tak naprawdę historia Bożego działania w twoim życiu, czyli czy tego chcemy, czy nie, to poprzez naszą historię kierujemy serca ludzkie w stronę Pana Boga. I wiecie, moi drodzy, świat potrzebuje, abyś im opowiedział swoją historię. Serio. Dlatego, że ty byłeś świadkiem Boga w swoim własnym życiu. Dlatego dzisiaj, wiecie, w ogóle w świecie ludzie interesują historię. Czy muszę powiedzieć, oni są tacy płytcy, słuchają tylko jakichś historii. No ale chwileczkę, a co Jezus opowiadał ludziom? Historię. On opowiadał im historię. On przemawiał do nich historiami. Nawet teraz za chwilę opowiem wam swoją historię i od razu będzie inny poziom zainteresowania niż teraz. Oto pewnego dnia siedziałem w biurze i w radiu leciała taka piosenka Bursztynowa wieża. Tekst mniej więcej tej piosenki jest taki, że była królewna, miała swojego księżniczka, miała swojego księcia albo królewna, miała swojego króla i ten król tak bardzo ją kochał, że chciał ją tylko dla siebie i zamknął ją w tej bursztynowej wieży, wiecie, i ona siedziała w tej bursztynowej wieży i tak płakała za tą wolnością, nie cieszyły ją te, wiecie, cudowne sprzęty, meble. Ona po prostu tęskniła za wolnością. Była w swojej pięknej, bursztynowej wieży, w tym samym czasie nie mając żadnego kontaktu z rzeczywistością. I teraz posłuchaj. I tak słucham tej piosenki, a byłem w czasie czytania takiej książki Jezus jest. Żadna wybitna książka, po prostu o życiu, o tym, kim Jezus jest. Nie jakaś pozycja zmieniająca, wiecie, miliony by się wydawało, ale bardzo taka... Trochę obnażająca też nasze kościelne myślenie. I tam była rozmowa dwóch pastorów podana. Jeden pastor rozmawia z drugim pastorem. Ty, stary, co tam u ciebie w mieście, nie? A nie wiem, co u mnie w mieście. Znasz jakichś ludzi z twojego miasta? Wiesz, jestem pastorem, no jak mam ludzi z miasta znać? Jestem zaangażowany w kościół. Jakichś narkomanów znasz? Nie, no człowieku, jestem pastorem, wiesz, porządnego kościoła, fajnych ludzi. Jakichś rozwodników znasz? Wiesz, może są u mnie, albo może przychodzą, ale nie znam, nie interesuję się, wiesz, jestem skupiony na tym, żeby usługiwać tym owieczkom. Jakieś lesbijki znasz, gejów znasz. Człowieku, przecież ja jestem pastorem, ja w kościele usługuję. Ja nie znam ludzi z miasta. Rozumiesz, doba ma 24 godziny na dobę. Nie mam czasu zajmować się takimi rzeczami. A on mówi mu, no fajnie, fajnie. A ilu Jezus ich znał? No pytam was, czytacie Ewangelię? Ilu Jezus znał ludzi ze swoich miast? I pomyślałem sobie, nie znam ludzi ze swojego miasta w ogóle. W ogóle przestałem istnieć w przestrzeni miejskiej jako człowiek. Kiedy moja żona przyjechała do mnie jako narzeczona, to było tak, cześć Krzywy, cześć, cześć. Tak mnie przyzywali, cześć, cześć, a cześć, cześć, cześć. Całe miasto mnie znało z innych przyczyn, ale potem, ale już byłem nawrócony, ale potem Kościół nauczył mnie, że już nie mogę ich znać. Że już mogę znać tylko braci i siostry. Że oni pociągną mnie do złego. I wiecie, w pewnych obszarach tak. Ja znam swoje słabości. Pewnych rzeczy unikam. Ale to nie znaczy, że ja powinienem unikać mieszkańców całego mojego miasta. I wiecie, pomyślałem sobie wtedy, to jest żałosne, że ja nie znam nikogo ze swojego miasta. A nie na tyle, żeby mu powiedzieć coś o Panu Bogu. Nie mam komu powiedzieć o Panu Bogu, bo siedzę tylko w kościele. Wiecie, kiedy ja mówię mówić ludziom o Bogu, to nie biegać z ulotkami, chcesz, rób to, to jest twoja sprawa. Jeżeli ktoś się nawróci, super, ja rozdałem 16 tysięcy, nikt się nie nawrócił. A są ludzie, którzy w ogóle nie lubią głosić Ewangelii, ale opowiedzieli swoją historię jeszcze, wiecie, z zaciśniętym gardłem i ich słuchacze są w kościele. Więc zastanówmy się, jak najlepiej opowiedzieć i gdzie opowiedzieć tą historię. I wiecie, zobaczyłem, że ja nie mam komu powiedzieć. Że ja nie mam komu opowiedzieć swojej historii. Mało tego, wbrew pozorom, moja historia dzisiaj wcale nie jest atrakcyjna. Bo nikt nie rozumie tych zawiłości, muzyka rockowa, wiecie, Jarocin, te wszystkie wielkie festiwale lat 90. Nikt tego nie rozumie, mało ludzi pamięta. Ale czy nie jesteśmy właśnie dzisiaj, my wszyscy, w milczącej większości? A przecież powiedział im, idźcie na cały... I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom na upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Zobaczcie, jaka jest szeroka wizja. Wszystkim narodom. Więc może dzisiaj zajmijmy się swoją rodziną, swoim miejscem pracy, swoimi znajomymi, a jeśli ich nie mamy, to co? No właśnie, zadałem sobie pytanie, ja nie znam ludzi z miasta. I pierwsze, co zrobiłem, zapisałem się na siłownię, żeby w ogóle kogokolwiek poznać. Ale zobaczyłem, że jestem pastorem, który stworzył swoją bursztynową wieżę, nie ma żadnych znajomych, przychodzi do tego durnego biura, siedzi, produkuje mnóstwo nikomu niepotrzebnych kazań i po prostu jest antyprzykładem tego, że jest antyprzykładem właśnie tego, co będziemy za chwilę dalej czytać. Wy jesteście świadkami tego. Wy jesteście świadkami tego. Wy jesteście świadkami tego, co Bóg uczynił w waszym życiu. Oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości. I teraz wiecie, ekscytujemy się jako zielonoświątkowcy charyzmaty. Więcej, przyjmij więcej. Po co ci więcej, jak to, co masz, nawet nie używasz? Oto napełniam się, ponieważ zużyłem to, co dostałem. Oto moc Ducha Świętego jest przede wszystkim do poszerzania Królestwa Bożego. Oto apostołowie dostali moc Ducha Świętego i Paweł, Piotr, który był tchórzem, który był wystraszony, po tym doświadczeniu przychodzi i zaczyna głosić, jak nie on. Duch Święty nie jest ci dany, abyś miał jakieś podniety przed telewizorem. Duch Święty nie jest ci dany, abyś znowu stwierdził, wiecie, to jest w ogóle zadziwiające. Kiedyś ktoś mówi, jadę na konferencję X, aby czegoś nowego się dowiedzieć. A pytanie jest, a po co ci to? Jakie to jest męczące. Jadę się czegoś, może czegoś nowego się dowiem. Ty nie potrzebujesz wiedzieć więcej. Zrób coś z tym, co masz. Czyli twoja historia się liczy. Dlaczego jest taka ważna? Dlatego, że są ludzie, którzy znali ciebie przed. Dlaczego jest taka ważna? Bo jest niekwestionowalna. Pamiętam, byłem na studiach i wiecie, zanim się nawróciłem, to już czułem, że coś mi odwala, że muszę coś ze swoim życiem zrobić. I pomyślałem sobie tak, pójdę do jakiegoś psychologa. Pamiętam, jak dzisiaj były takie żółte książki telefoniczne, szukałem gabinet psychologiczny. Ale w tak zwanym międzyczasie się nawróciłem. I pamiętam, miałem takiego kolegę, który miał epizod ze Świadkami Jehowych i bardzo dobrze znał Biblię. I spotkaliśmy się i ja mówię, Paweł, nawróciłem się. A on tak mówi, stary, to jest takie doświadczenie z pogranicza psychologii, ty się nie nawróciłeś. A ja mówię, Paweł, nawróciłem się. On był bardzo sceptyczny i tak punktował. Ja mówię, Paweł, ja nie znam Biblii tak jak ty. Nie dotarłem do tego psychologa, ale wiem, kim byłem i kim się stałem. I pamiętam za jakiś czas, dlatego że jeszcze przez jakiś czas studiowałem, potem się przeniosłem na Śląski, do Katowic, to było we Wrocławiu. On mówi, wiesz stary, ja dalej twierdzę, że to było jakieś z pogranicza psychologii, ale nie mogę zakwestionować, że się zmieniłeś. Tego nie mogę zakwestionować. A więc twoja historia jest ważna, dlatego że jest wiarygodna. Dlatego, że wielu ludzi znało cię przed i zna cię teraz. Oto jest historia bardzo ciekawa. Z Ewangelii Marka 5,18. Gdy wszedł do łodzi, prosił go opętany, żeby mógł zostać przy nim. Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego, wracaj do domu, do swoich i opowiadaj mi wszystko, co Pan uczynił, czyli tego eks-opętanego i jak ulitował się nad tobą. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się dziwili. Bardzo przykład taki jaskrawy, bo to był człowiek opętany, który wraca do swoich i on wzbudza sensację, bo dlaczego? Dlatego, że oni go widzieli przed i widzieli go po. O Oto Samarytanka, kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i umówiła tam ludziom, pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Oto dalej możemy inną historię czytać. Osoby, która była trędowata i mówi mu, nikomu nie mów, ale idź i się pokaż kapłanom i złóż za swoją ofiarę oczyszczenie, ofiary za oczyszczenie. Ale on odszedł, zaczął rozgłaszać i rozsławiać te rzeczy tak, iż Jezus nie mógł jawnie wejść do miasta. Zobaczcie, jaki skuteczny. Jeden facet narobił takiej afery, że tylu ludzi się zbiegło, że sam Jezus uznał, kurczę, przesadził trochę, tego nie ogarnę. Ale zobaczcie, jaka jest siła świadectwa. I powiem wam, wierzę w świadectwa uzdrowienia. Mamy ich całe mnóstwo w Filadelfii. To takich było, nie ma. Ale największe świadectwo to jest świadectwo twojego życia. Więc dlaczego milczymy? Dlaczego chcemy coś wiedzieć więcej, coś więcej się doszkolić, jeżeli nie wykorzystujemy tego, co mamy, czyli moją historię. A więc wróć do miejsca, z którego wyszedłeś i bądź w świecie, nie będąc ze świata. Nie uciekaj od tych ludzi. Jeśli są relacje, które cię nie pociągną z powrotem do grzechu, to buduj jak najwięcej połączeń z tym światem, aby mieć komu mówić. Jeszcze tego nie łapiecie, ale ja wam to wytłumaczę za chwilę. Jeśli nie masz znajomych, to jedyne, co ci zostaje, to latać z ulotkami po mieście i robić najmniej skuteczną robotę. Może trzeba poznać kogoś nowego. Może trzeba włożyć jakiś wysiłek. Wiecie, to nie jest tak, że wartościowe rzeczy dzieją się bezwysiłkowo. Wróć tam, skąd przyszedłeś, do tych ludzi. Wielu ludzi może się denerwować, ale wielu ludzi też czeka. I zrób wszystko, aby nie wrócić do starego życia, dlatego że oni chcą cię widzieć w doskonałej formie duchowej, bo jesteś dla nich nadzieją. Wiecie, często ludzie mówią, o, diabeł i świat się cieszy, kiedy zacząłem wracać do starego życia. Nie, diabeł się cieszy, ale wielu ludzi się martwi, że nie wytrwałeś do końca, bo oni tak bardzo wierzyli w twoje świadectwo. Jest na nas odpowiedzialność. Jesteś po to, aby tam być. Jeżeli mi nie wierzycie, to czytajcie życie Jezusa. I zadajcie sobie pytanie, czy jestem Jezusem dla Kołobrzegu. Jesteś jedynym Jezusem dla Kołobrzegu. Albo inaczej, 63 Jezusów jest dla Kołobrzegu, dlatego że oni innego nie zobaczą. No może jeszcze jest parę innych kościołów. A więc teoretycznie jesteś jednym z kilkuset Jezusów dla tego miasta. Nie boję użyć się tego przykładu, dlatego że jesteś świadkiem tego, co się wydarzyło i to ty masz odzwierciedlać jego piękno. Masz być dobry dla ludzi. Masz im służyć. Masz im pomagać. Masz się o nich modlić. Masz z nimi być. Halo, tu ziemia. Jak oni mają przyjść do twojego kościoła, jak to jest tylko w jedną stronę? Ty przyjdź do mnie, ale ja nie będę z tobą. Jesteś chodzącą historią, świadectwem. Wiedzą, kim byłeś, jeszcze raz powiem. Nie jesteś księdzem, pastorem Zambony. Twoja historia zawsze będzie historią prawdziwą i jest niekwestionowalną. Ludzie zawsze będą spierać się o teologię i ciekawi będą teologii. Ale to życie ostatecznie twoje sprawia, że zaczynają zadawać sobie pytania. Pamiętacie Samarytankę? Klasyka człowieka. Latawica. Lafirynda. A pyta teologiczne kwestie. Ile razy my nawet spotykamy ludzi, albo sami byliśmy, nie chcieliśmy za bardzo rozmawiać o sobie, ale chętnie zapytalibyśmy się, a czcicie Maryję? Nie czcicie? A co z komunią? A jakie są różnice? A przecież to w ogóle o tym nie jest kwestia na początku. Kwestia jest o przemienionym życiu. I teraz Jezus zaczyna z nią rozmawiać i robi coś, co burzy twój i mój mózg w kontekście kościelnej porządności. Co on robi? Latawicy objawia jedną z najważniejszych praw Nowego Testamentu dotyczącą uwielbienia. Nie chcę burzyć naszych wyobrażeń, ale często wiele razy my ludziom tak bardzo mówimy, czego oni jeszcze nie mogą przed Bogiem. A Jezus przychodzi i mówi, jesteś tylko, Angelko, tym pomocą naukową. Mówi, wiem, że się puszczasz. Ale opowiem ci jedną z największych sekretów Nowego Testamentu. To, co on mówi, to jest jedno. Ale to, co ona odczuwa, to jest drugie. W tym sensie, że chcę powiedzieć, że ona musiała odczuwać taką akceptację i miłość, pomimo, że przyszła tam, żeby nikt jej nie widział, bo była wykluczona. Jeszcze objawił jej tajemnicę, ale jak to musiał on wszystko zrobić, że ona nie czuła się w tym wszystkim zniszczona? Mówi, chodźcie, zobaczcie. Ona opowiedziała im swoją historię. Słuchajcie, znacie mnie, że puszczalska. Znacie mnie, że z facetami sypiam. Znacie, że miałem tylu mężów i niemężów, jako mąż i niemąż. A jednak on ze mną porozmawiał i przekazał mi jakąś głęboką prawdę. Ani tu, ani tam, tylko w duchu i w prawdzie. Zaufał mi. A więc wróć tam, skąd jesteś, ponieważ tam ludzie cię znają i opowiedz im swoją historię. Bądź tam na dłużej. Nie uciekaj od nich. Po drugie, czasami jesteśmy gdzieś na chwilę. Zawsze pomyśl, jak możesz w pełen miłości i mądrości sposób opowiedzieć swoją historię. Gdzieś w pociągu, w samolocie, w autobusie. Poznałem kiedyś taką Anię, miałem taki epizod muzyczny, trochę grałem jeszcze kilka lat temu z innymi ludźmi, z chłopakami ze świata. To może nie był najlepszy pomysł, ale był pewien owoc tego. Oto przyjeżdżała z Warszawy taka Ania. Ania była dziewczyną klawiszowca. Ania miała dużo wewnętrznych problemów. I pewnego dnia ona została tak ze mną sam na sam, bo pakowali chłopcy sprzęt i zacząłem jej opowiadać swoją historię. Zacząłem opowiadać, też ona to rozumiała, bo w takim kontekście rock and rolla i ona mówi, ty do mnie mówi. Jechałam autobusem z Warszawy tam do nas. Teraz jak jechałem autobusem i siedziała ze mną babka i mówiła dokładnie mi to samo. Dzisiaj Ania jest w jakiejś wspólnocie katolickiej w Warszawie. A święta nie była. Są ludzie, których Bóg daje czasami nam obok i nie zawsze mówię, że to ma być, wiecie, takie nachalne, zielonoświątkowe od razu. Facet jeszcze kanapki nie otworzył, a my na niego Ale zapytaj Ducha Świętego, co ma zrobić z tą podróżą. Bądź chętny, aby opowiedzieć swoją historię. Bądź chętny, aby wykorzystać tą chwilę. Oto Filip, pamiętacie Filipa? Filip na chwilę był tylko z tym dostojnikiem etiopskim. Nie wiem, ile miał czasu. Kilkadziesiąt minut, kilka minut. I po prostu są ludzie, których Bóg daje nam na chwilę i też to wykorzystajmy. Też z nimi porozmawiajmy. Opowiedzmy im swoją historię. Są oni jakby tymi, którzy wsiedli do pociągu tylko na chwilę i wysiedli na następnej stacji. Ponieważ możesz być jednym z ludzi, który w tym procesie pozyskiwania tej osoby był kolejnym człowiekiem, który opowiedział mu o Bogu. Mówi się średnio 12 razy czy 11 człowiek musi usłyszeć, mieć jakiś styk z Ewangelią, żeby się nawrócić. Może będziesz 11, może będziesz pierwszy, może będziesz drugi w tym procesie nawrócenia tej osoby. Ale żyjmy, wiecie, i teraz powiem tak, kończę. Za długo mówiłem, ale powiem tak. Tu nie o to chodzi, żebyście teraz wytworzyli jakąś akcję pojutrze. Tylko tu chodzi o to, abyście jako cały Kościół zaczęli ciągle pod różnymi, w różnych momentach i w swoim osobistym życiu wytwarzać ewangelizacyjny styl życia. Aby to było kulturą waszego Kościoła, czyli wartością. My w tym Kościele nie latamy z kijem bejsbolowym i nie rozwalamy mózgów ludziom Ewangelią, ale opowiadamy im swoją historię i staramy się tym żyć, w sensie, że nie tydzień po kazaniu pastora ze Śląska, nie dwa, ale my to w sobie zakodujemy. My w sobie zmienimy to i to już będzie naszym nawykiem. I chcę ci powiedzieć, to kompletnie nie ma nic wspólnego z darem, dlatego że tylko 10% ludzi ma naturalny dar ewangelisty dzielenia się Ewangelią. Ale mówię o 90% ludzi, takim jak ty i ja, bo mi to przynosi zawsze, to jest dla mnie zawsze olbrzymi challenge. O takich ludziach mówię, którzy czują, że nie mają do tego daru. Ja nie mam do tego daru. Wręcz odwrotnie. Jeden na jeden, to ja już jestem cały spocony, jak mam coś mówić. Ale daj mi 100 tysięcy ludzi, to ja frunę. Im więcej, tym lepiej. Ale rozumiem siłę swojej historii. Chcę być posłuszny Bogu, żeby zachować świeżość. Dlatego, że jeżeli cierpimy na jakiś brak duchowego poruszenia, pytanie jest, co robimy nie tak. A no robimy tak, że właśnie nie ma ujścia. Bo jak nie ma ujścia, nie ma historii, które nas budują. Jak nie ma ujścia, nie ma nawróceń, które przynoszą najwięcej entuzjazmu. Macie chrzest. Ile macie osób? 3. Wow. Zróbcie największą imprezę z powodu tych 3 osób. Dlaczego? Bo jak jest 1, to jest impreza, a 3 w niebie, to jest potrójna impreza. O, tylko 3. Serio? To tak jakbyś powiedział, lekarz uratował dzisiejszej nocy 3 osoby, kurde, mógł ich nie ratować. Zanim będzie 30, muszą być 3. Ale na litość boską, wróćmy do tego codziennego, wplątanego w nasze życie dzielenia się dobrą nowiną w postaci opowiadania swojej historii. I chciałbym... Wiola, możesz coś podegrać? Chciałbym coś zrobić. Na razie nie będę was wzywał do przodu, ale zrobimy tak. Tam, gdzie siedzicie, odwróćcie się do siebie nawzajem. Jeżeli siedzicie w trójkę, to w trójkę, w dwójkę, to w dwójkę. I każde ma 60 sekund. 60 sekund. Dlaczego tak krótko? Bo my w Kościele za dużo gadamy mnóstwa nikomu niepotrzebnych rzeczy. Jak już wyjdziemy, to już gadamy i gadamy. Wiecie, bo jak ja w 37 się nawróciłem i po prostu kościoły przegadują życie. Dlatego 60 sekund. Opowiedz mu swoją historię. A potem ten, który słuchał, opowie ci swoją historię. 60 sekund masz na to. I teraz zabraniam ci używać religijnych pojęć typu nawrócenie, krew baranka, Jezus oczyścił mnie z grzechów. No możesz użyć słowa grzech, ale wytłumacz, co to jest. Czas. Start. Odwróć się do sąsiada i opowiedz mu swoją historię. Idź tam do dziewczyny. Przysiądź, nie? Tutaj pani siedzi w drugim rzędzie, blondynka. Idź do niej. Tam. Tu. Sekund minęło. 15 sekund. Pięć sekund i zmiana. Stop, zmiana, koniec, nie mówimy, trudno, nie skończyłeś, twój problem. Następna osoba mówi, 60 sekund. Mówcie, mówcie, szkoda czasu. Sekund. Stop! Zmiana. Jeśli jest trójka, ostatnia osoba, 60 sekund. Sekund. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, stop. Koniec, koniec, koniec. Ale się rozgadali, no właśnie. Komu się udało powiedzieć? Komu się nie udało? Generalnie to ćwiczenie polega na tym, że masz 3 minuty, ale siedzielibyśmy tu nie wiadomo ile i z 3 zrobiłoby się 5. Więc dlaczego ja o tym mówię? Ciii, halo, tu ziemia. No jednak Kościół jest przegadany. Halo, tam, proszę Pana, w ostatnim rzędzie, ja tu już jestem. Da się? Da się. Odpowiedzieliście swoją historię czy wykład teologiczny? Historię. Czy kiedy słuchaliśmy, wzbudzało to naszą ciekawość? Oczywiście, że tak. A więc sami zobaczcie, jaka jest siła i namaszczenie od Boga w waszej historii. I to nie ma znaczenia, jaka to była historia. To jest twoja historia. I w niej jest życie. Chciałbym, abyśmy powstali. Praktykujcie. Opowiadajcie ludziom krótko w temacie. Pozwólcie im mówić swoją historię. Ale wiecie, tak to już jest, że to była nasza cząstka, którą powinniśmy czynić. Natomiast Pan Jezus mówi, nie oddalajcie się od Jerozolimy i przyjmijcie moc Ducha Świętego.